Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wiara ma znaczenie dla narodowej tożsamości i życia społecznego, wskazał papież nowym ambasadorom.
Państwo nie powinno ignorować głosu kościołów w sprawach etycznych, uważają uczestnicy katolicko-prawosławnego Forum Narodos.
Polski Sejm debatował o ustawie na temat in vitro.
22 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Relator Generalny Synodu Biskupów wraz z sekretarzami specjalnymi i relatorami 10 grup językowych pracuje dziś nad uzupełnieniem schematu propozycji poprawkami wniesionymi przez uczestników obrad. Tekst zostanie jutro podany w auli synodalnej głosowaniu ojców, którego wynikiem będzie ostateczna wersja propozycji. Natomiast dzisiejszy popołudniowy program obejmuje sesję ogólną w obecności papieża z prezentacją orędzia końcowego i głosowaniem nad jego przyjęciem oraz wyborami do Rady Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Wspólne chrześcijańskie korzenie naszego kontynentu leżą u podstaw integracji Słowenii z Unią Europejską, wskazał na to papież, przyjmując nową ambasador tego kraju przy Watykanie. Maja Maria Lovrencic Svetek złożyła dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI zwrócił przy tej okazji uwagę, że wartości ewangeliczne zawsze umacniają tożsamość i ubogacają kulturę narodu. Przypomniał, że pierwsze świadectwa języka i literatury słoweńskiej to rękopisy modlitw oraz innych tekstów religijnych. Chrześcijańskie dziedzictwo wspierało Słoweńców w drodze do niepodległości po upadku reżimu komunistycznego. W tym trudnym okresie stolica apostolska była narodowi słoweńskiemu szczególnie bliska. Ojciec Święty życzył, by w kontekście wzajemnych dobrych relacji znalazły rozwiązanie problemy między Kościołem a państwem, jakie pozostały tam jeszcze po podpisaniu porozumienia konkordatowego przed 9 laty. Podkreślił przy tym stałe zaangażowanie Stolicy Świętej na rzecz godności i praw każdego człowieka i narodu.
Nowa przedstawicielka Słowenii przy Watykanie, Maja Maria Lovrencic Svetek, ma 61 lat. Od 1973 roku pracuje w służbie dyplomatycznej, najpierw jugosłowiańskiej, a później słoweńskiej. W ostatnich latach reprezentowała swój kraj w Słowacji. 40-lecia kariery dyplomatycznej ma też za sobą nowy ambasador Portugalii przy Stolicy Apostolskiej, 63-letni Manuel Tomás Fernandes Pereira. Wcześniej pełnił tę samą funkcję w Republice Południowej Afryki, Lesoto i Botswanie.
Przyjmując nowego ambasadora Portugalii, papież nawiązał do swej majowej wizyty w tym kraju i do dobrego przyjęcia, z jakim spotkały się tam jego słowa. Zaznaczył, że ma to również znaczenie społeczne. Tam, gdzie społeczeństwo wzrasta i ludzie umacniają się w dobru dzięki orędziu wiary, zyskuje na tym życie społeczne, a obywatele są bardziej gotowi służyć dobru wspólnemu. Benedykt XVI przypomniał ciągłe zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w służbie pełnemu rozwojowi człowieka i narodów.
Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, co stanowi granicę wszelkiej władzy politycznej nad nim, a zarazem racji jej istnienia. Zapominanie o tym staje u podstaw niesprawiedliwości i totalitaryzmu, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z nowym ambasadorem Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej. Luis Dositero La Torre Tapia złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające. W skierowanym doń przesłaniu Ojciec Święty wyraził uznanie dla wysiłków ekwadorskich władz na rzecz umocnienia demokracji i państwa prawa oraz rozwoju kraju. Zapewnił o gotowości Kościoła do współpracy z państwem na tym polu.
Tak jak w innych przesłaniach do latynoamerykańskich dyplomatów, Ojciec Święty przypomniał o potrzebie zapewnienia ochrony ludzkiemu życiu od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzinie, wolności słowa i wyznania oraz innym swobodom obywatelskim. Szczególnym wyzwaniem dla instytucji państwa jest bezrobocie, przemoc, bezkarność, analfabetyzm i korupcja. Papież poświęcił szczególnie wiele miejsca edukacji. Nawiązał przy tym do przygotowywanej w Ekwadorze kompleksowej reformy szkolnictwa, przypominając zarazem o zasługach Kościoła na polu wychowawczym. Benedykt XVI zaznaczył, że szkoły wszystkich szczebli nie powinny być jedynie instytucjami ograniczonymi do przekazu użytecznych informacji, ale ośrodkami ugruntowywania w wychowankach miłości i prawdy oraz czynienia z nich odpowiedzialnych obywateli. Istotną rzeczą jest tu współpraca z rodzicami, którzy mają prawo wychowywać swoje dzieci w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami religijnymi i etycznymi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy i prawosławni potwierdzają zbieżność poglądów w kwestiach moralnych i społecznych. Jest to jeden z wniosków kończącego się dzisiaj na greckiej wyspie Rodos forum przedstawicieli europejskich biskupów z obu kościołów. Było ono poświęcone relacjom z państwem. 34 hierarchów dzieliło się konkretnymi doświadczeniami ze swych krajów. O sytuacji w Polsce mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza. W czasie obrad potwierdzono, że każde z państw Starego Kontynentu reguluje relacje ze wspólnotami religijnymi na swój sposób, co często jest podyktowane względami historycznymi.
W wydanym dziś komunikacie końcowym uznano za zrozumiałe fakt, że w niektórych krajach kościół większościowy cieszy się pewnymi względami ze strony państwa, czy wręcz jest uznawany za religię oficjalną. Nie może to jednak oznaczać jakiejkolwiek dyskryminacji kościołów mniejszościowych, także w tym, co dotyczy prawa do szerzenia własnej wiary, czytamy w oświadczeniu katolickich i prawosławnych biskupów. Podkreślili oni również, że rozdział kościoła od państwa istniejący w wielu krajach nigdy nie może oznaczać wzajemnej ignorancji. Chrześcijanie zastrzegają sobie w szczególności prawo do pełnego udziału w debatach etycznych.
W komunikacie wspomina się również o problemie oświaty. Choć państwo jest odpowiedzialne za system oświatowy, nie może za jego pośrednictwem narzucać dzieciom żadnej ideologii, piszą biskupi. Powinno natomiast wspierać, również materialnie, szkolnictwo kościelne, ponieważ formuje ono przyszłe pokolenie obywateli. Obradujący na Rodos katolicy i prawosławni hierarchowie z naszego kontynentu postanowili, że będą kontynuować tego rodzaju spotkania. Kolejny odbędzie się za 2 lata w Lizbonie.
Zróżnicowane reakcje wywołał w Rosji wyrok Trybunału Europejskiego w Strasburgu. Sąd orzekł, że stołeczne władze naruszyły prawa człowieka, nie zezwalając na przeprowadzenie w Moskwie tzw. Parady Równości. Ponadto władze rosyjskie zmuszone będą wypłacić organizatorom niedoszłej do skutku Parady Równości 29 tysięcy euro w ramach kosztów sądowych i, jak się wyrażono, w ramach rekompensaty za poniesione straty moralne.
Organizator Parad Równości w Rosji, Nikołaj Aleksiejew, wyraził swoje uznanie dla Sądu Europejskiego. Podkreślił, że jest to pierwsza sprawa wygrana przez obywateli rosyjskich na forum europejskim przeciwko państwu rosyjskiemu naruszającemu prawa człowieka. Odmienne reakcje zaobserwować można było w innych środowiskach społeczeństwa rosyjskiego, a zwłaszcza wśród wiernych prawosławnych. Prawosławny ruch młodzieżowy Georgijewcy zaczął akcję zbierania podpisów pod pismem do Dumy Państwowej, aby ta uchwaliła prawo zakazujące parad równości. Georgijewcy planują przeprowadzenie szeregu pikiet i mitingów ulicznych pod budynkiem Rady Europy w Moskwie. Koordynator ruchu Władimir Michaliew zwrócił uwagę na zbieżność daty orzeczenia w Strasburgu z objęciem przez nowego mera Moskwy Siergieja Sobianina swojego stanowiska. Jego poprzednik Jurij Łuszkow był zdecydowanym przeciwnikiem organizowania parad równości w Moskwie. Władimir Michaliew uważa, że czasowa zbieżność tych dwóch wydarzeń jest nieprzypadkowa, że jest swego rodzaju próbą wywarcia nacisku na nowego mera Moskwy. Michaliew oznajmił, że prawosławna młodzież Moskwy wszelkimi zgodnymi z prawem sposobami wyrażać będzie sprzeciw, jak się wyraził, wobec akcji marginesu społecznego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kubański rząd uwolni kolejnych 5 dysydentów, poinformował o tym arcybiskup Hawany, kardynał Jaime Ortega. Chodzi tu o 4 mężczyzn i 1 kobietę. Nie należą oni jednak do grupy 52 więźniów, których uwolnienie kilka miesięcy temu wynegocjował Kościół katolicki z kubańskim rządem. 3 innych dysydentów, wypuszczonych wcześniej, dotrze dziś wraz z rodzinami do Hiszpanii. Wiadomość zbiegła się z przyznaniem pokojowej nagrody Sacharowa Guillermo Farinazowi, niezależnemu dziennikarzowi, który głodując protestował przeciw reżimowi Castro. Parlament Europejski wyróżnił go za zwrócenie uwagi świata na sytuację więźniów politycznych na Kubie.
Słowa z Ewangelii świętego Łukasza: Jezus przybliżył się i szedł z nimi, to hasło trwającego w Bangkoku Kongresu Duszpasterstwa Dróg i Ulic dla Azji i Oceanii. Został on zorganizowany w stolicy Tajlandii przez Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących przy współpracy z Federacją Azjatyckich Konferencji Episkopatów. Biorą w nim udział przedstawiciele 18 krajów Azji i Oceanii.
Jest to już 3 kontynentalne spotkanie poświęcone duszpasterstwu dróg i ulic. Tematyka kongresu dotyczy takich kwestii jak etyka ruchu drogowego i bezpieczna jazda, prostytucja i handel żywym towarem, dzieci ulicy, ludzie bezdomni. Organizatorzy obecnego spotkania w Bangkoku przypominają, że w wypadkach drogowych ginie co roku na całym świecie 1 300 000 osób, z tego ponad połowa w Azji. Na świecie jest dziś około 150 milionów dzieci ulicy. Szczególnie liczne są one w południowej Azji. Również zjawiska handlu żywym towarem i prostytucji dotyczą w znacznej mierze kontynentu azjatyckiego.
Trwa rok modlitwy i pokuty w intencji odnowy irlandzkiego kościoła. Przypominają o tym tamtejsi biskupi na zakończenie jesiennego posiedzenia episkopatu, prosząc wiernych o duchowe wsparcie w procesie kościelnej reformy. Szczególną ku temu okazją ma być bliski już Adwent. Biskupi przypominają, że do odnowy Kościoła, między innymi poprzez modlitwę i pokutę, zobowiązał ich Benedykt XVI w liście do katolików w Irlandii z 18 marca tego roku. Szczególny nacisk położył on na adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź.
Irlandzcy biskupi informują też o wizytacji apostolskiej, którą papież zarządził w tym kraju. Tamtejsi hierarchowie są już po pierwszych spotkaniach z przedstawicielami Watykanu. W ich przekonaniu wizytacja zapowiada się pozytywnie i konstruktywnie.
W Waszyngtonie powstanie w przyszłym roku wyższe seminarium duchowne. Jak poinformował miejscowy ordynariusz, arcybiskup Donald Werl, jest to podyktowane stałym wzrostem powołań do kapłaństwa. W archidiecezji waszyngtońskiej jest dziś 67 seminarzystów, niemal dwa razy więcej niż przed 9 laty. Aktualnie klerycy z Waszyngtonu kształcą się poza własną diecezją. Od przyszłego roku roczniki przedteologiczne pozostaną już na miejscu. Na ich potrzeby zagospodarowywany jest aktualnie opustoszały klasztor znajdujący się w pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, gdzie seminarzyści będą studiować filozofię.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się dziś debata nad projektami bioetycznymi, regulującymi m.in. kwestie stosowania metody in vitro. Przedmiotem rozważań posłów były 4 dokumenty, kolejne 2 procedowane są już w sejmowych komisjach. W tym kontekście warto przypomnieć, że przed kilkoma dniami do najważniejszych osób w państwie, w tym prezydenta i premiera, skierowany został list przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi przestrzegli w nim przed przyjmowaniem prawa dopuszczającego stosowanie metody in vitro, podkreśla rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Główna myśl to przestroga przed uchwalaniem ustaw dopuszczających takie rozwiązania prawne, które są nie do pogodzenia zarówno z racjami naukowymi o początku ludzkiego życia, jak i są niezgodne ze wskazaniami moralnymi.
O dalszym losie projektów posłowie zdecydują podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowali o ogłoszeniu roku 2011 rokiem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie podczas ostatniego posiedzenia. To ogromna radość, tak o ogłoszeniu roku świętego Maksymiliana, mówi ojciec Marek Wódka, rzecznik prasowy roku kolbiańskiego w zakonie franciszkańskim.
Od 14 sierpnia tego roku w duszpasterstwie franciszkańskim trwa rok kolbiański i ta inicjatywa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie świetnie wpisywać się w nasz program obchodów. W Polsce przeżywamy wyjątkowo trudny czas w przestrzeni życia społecznego, a przecież Maksymiliana Kolbego Jan Paweł II nazwał patronem naszych trudnych czasów.
Senat przyjął również sejmową nowelizację kodeksu pracy, dzięki czemu uroczystość objawienia pańskiego 6 stycznia, tak zwane Święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.